Drodzy Państwo, jest 7.52, słuchają Państwo Poranka Wnet. W naszym studio kolejny gość, pan profesor Bogdan Szafrański, amerykanista Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie.
Bardzo dużo się dzieje w polityce amerykańskiej, no to może zacznijmy od impeachmentu Donalda Trumpa. Co dzisiaj ma się wydarzyć, co w najbliższych dniach ma się wydarzyć?
W dniu dzisiejszym spodziewana jest, że pani Nancy Pelosi, czyli szefowa Kongresu Niższej Izby, prześle do Izby Wyższej, do Senatu całą tą procedurę impeachmentu, a to właśnie w Senacie będzie, nazwijmy to, rodzaj rozprawy, która powinna i należy się spodziewać oczyścić prezydenta Trumpa. Przewagę mają tam Republikanie, 53 głosy na 100, a żeby impeachment się udał, należałoby znaleźć 67 głosów, czyli 20 republikanów musiałoby zmienić pogląd.
Jest to realne?
Jest to absolutnie nierealne. Czyli, Należy się spodziewać, że wszyscy republikanie, no może jeden, może dwóch, ale prawdopodobnie będzie tak, że bardzo szybko przejdzie ta procedura i Trump zostanie uwolniony z tych
czyli
rzutów.
Czyli zabieg czysto PR-owy robiony przez demokratów.
Tak, demokraci całą tą procedurę już zresztą od 3 lat szukali jakiegoś pretekstu. Można powiedzieć, chodzi jedynie o ubrudzenie reputacji prezydenta Trumpa i taki jest cel, natomiast realnie wiedzieli, że bez naprawdę bardzo poważnego powodu, żeby ten impeachment rozpocząć i oskarżyć prezydenta, szans nie było i nie ma.
No i bardzo ważna też informacja z tej lokalnej polityki amerykańskiej. Na początku lutego w stanie Iowa odbędą się pierwsze prawybory. Będzie taka pierwsza duża debata wśród demokratów. Kto ma największe szanse, żeby zmierzyć się z Donaldem Trumpem?
Ja jeszcze może powiem o impeachmencie. Mianowicie jest 6 kandydatów demokratycznych. Oczywiście jeszcze kilku może próbować dołączyć do tej grupy, która dyskutuje od dawna. 4 spośród tej 6 to są senatorowie, więc im niejako odebrany zostanie czas, który mogliby poświęcić na przekonywanie przyszłych wyborców. Także nawet są oni dość zdenerwowani tym, że zamiast szybko tą procedurę impeachmentu przez Senat przepuścić, tak długo pani Nancy Pelosi spowalniała. Także teraz ta procedura pewnie tydzień, 2 tygodnie potrwa i te za 3 tygodnie będą prawybory. Natomiast w dzisiejszej nocy naszego czasu będzie dyskusja i tam okazuje się, że coraz większe szanse w sondażach przynajmniej mają tak zwani kandydaci progresywni. Przede wszystkim Bernie Sanders oraz Elizabeth Warren są dość podobni. Oni są w zasadzie takimi amerykańskimi socjalistami. Natomiast Joe Biden, dotychczasowy lider, no jakby tracił oddech. To też jest związane zresztą z całą tą historią
aferą
z jego synem,
tak?
Na Ukrainie, więc widać, że jemu to nie służy.
Ale też wśród osób, które mogą być ewentualnie w tych wyborach liczące się, czy właśnie nie liczące, to Michael Bloomberg. Co pan sądzi o tej postaci?
To jest bardzo ciekawy pomysł i o ile Michael Bloomberg zrobi to, co zresztą planował jeszcze kilka tygodni temu, że chciałby zostać kandydatem demokratów, to wydaje mi się, że wówczas jego szanse nie są duże. Natomiast gdyby zrobił, nazwijmy to, taki numer, jak kiedyś zrobił Ross Perot, jak była możliwość wyboru na drugą kadencję George'a Busha seniora i wystartuje jako niezależny i zabierze trochę głosu, no jako bogacz, to może zabierze trochę głosów prezydentowi Trumpowi, to wtedy może się okazać, że któryś z demokratów wygra. Ale na razie nie ma tego typu planów, przynajmniej nie są one wyjawione nam, żeby chciał startować jako kandydat niezależny. W roku, podaj to, 92 Rospero zabrał kilka procent, no i wtedy Bill Clinton został prezydentem.
Ale przypomnijmy, że Michael Bloomberg i był w Partii Demokratycznej przed 2001 roku, później był w Partii Republikańskiej, później był niezależnym, a teraz znowu do Partii Demokratycznej się przyłączył.
No tak, to jego życiorys jest taki bardzo, można powiedzieć, zawiły i to jest jeden zresztą jego problemów, że może budzić nieufność wśród potencjalnych wyborców.
Ale pan profesor powiedział, że Donald Trump też te barwy zmieniał.
Tak, Donald Trump również miał takie dość zawiłe życie polityczne. Był również zwolennikiem swego czasu demokratów. Był również niezależny. Nawet kiedyś próbował to prawie tam chyba 30 lat temu w 88 roku to było, gdzie próbował być kandydatem niezależnym Donald Trump.
Tak, nie udało się.
Nie udało się. No i wtedy stwierdził, że trzeba mieć afiliację jednej z tych dwóch partii, żeby wygrać.
A jak cała sytuacja na Bliskim Wschodzie przełożyła się na poparcie Donalda Trumpa w samych Stanach Zjednoczonych?
No, należy przypuszczać, to jeszcze tak nie jest do końca jasne, ale tego typu postawa, czy taka silna postawa pokazująca, że Ameryka jest hegemonem, to wyborcom amerykańskim się bardzo podoba. Także te wystąpienia, z jednej strony bardzo takie twarde, ale z drugiej strony bardzo gołębie wystąpienie
o pokoju z Iranem.
O pokoju, tak. To nawet wręcz zaskoczyło komentatorów niesprzyjających Donaldowi Trumpowi, bo oni lubią oni mówić, że jest taki nieprzewidywalny, taki impulsywny, taki emocjonalny. A tu się okazało, że w sposób bardzo wyważony, chłodny, bardzo taki, można powiedzieć, wręcz mądry
wypowiedział
się.
No i chyba zyskał poparcie i republikanów, i demokratów po tym całym zajściu.
Tak, no najważniejsi to są ci tak zwani niezdecydowani, którzy gdzieś tam są pomiędzy, a w szczególności w tych stanach tak zwanych swing states, czyli tych stanach, które mają mniej więcej równowagę, jeśli chodzi o zwolenników republikanów,
no, ale
i demokratów.
Z drugiej strony, czy to nie jest odbierane tak, że właśnie Donald Trump chce wywołać kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie? Kolejni żołnierze amerykańscy będą ginąć.
Tak, to jest przedstawiane między innymi przez demokratów i media niesprzyjające Trumpowi. Zresztą jeśli wrócimy do tej dyskusji, która będzie za kilka czy tam kilkanaście godzin pomiędzy demokratami, oni w zasadzie będą musieli teraz wypowiedzieć się w sprawach międzynarodowych.
Czyli jakieś stanowisko, tak?
W tej dziedzinie są wszyscy, nawet Joe Biden, można powiedzieć, dość słabi, więc będzie to dla nich dyskomfort, a na ich tle tym bardziej Donald Trump wypadnie jako ten, który jest dużo bardziej zorientowany i dużo lepiej poruszający się w sprawach międzynarodowych.
Już na koniec, czy realne jest wyjście wojsk Stanów Zjednoczonych z Iraku, panie profesorze?
Na razie nie. To znaczy wręcz prezydent Trump wezwał kraje NATO do, to nie zostało dokładnie sformułowane, ale do większej obecności w Iraku.
A te sankcje, które zapowiada Donald Trump na Irak, jeżeli będą chcieli usunięcia wojsk?
No, to tym bardziej. To jeszcze jest dodatkowy efekt, że sama groźba dużych sankcji, to tam idących w miliardy dolarów pod postacią tak zwanych kosztów za bazy, które poniosły Stany Zjednoczone, ale również pewnie byłyby sankcje innego typu, mogą skutecznie zniechęcić Irak, żeby dalej żądać wyjścia wojsk amerykańskich.
Mówił pan profesor Bogdan Szafrański, Uczelnia Łazarskiego, amerykanista. No i będziemy na pewno o tej sprawie mówić i będziemy jeszcze pana profesora zapraszać i dyskutować. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 8:01 i drodzy państwo, za kilka chwil już przegląd prasy. A dzisiaj kobiecy przegląd prasy. Jaśmina Nowak ze mną w studio. Witaj serdecznie.
Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa.
No to zaczniemy, to może ja zacznę. Drodzy Państwo, Gazeta Polska Codziennie, bo dzisiaj to mamy w rękach. Europejskie elity na ratunek nadzwyczajnej kaście. Tak, drodzy Państwo, najprawdopodobniej dzisiaj Komisja Europejska będzie domagać się od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby były wyraźne kroki w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jak sugeruje gazeta, może to doprowadzić do zawieszenia jej działalności. Czy tak będzie? A czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej aż tak mocno będzie ingerował w nasze lokalne sprawy? O tym za kilka chwil będę rozmawiała z posłem Parlamentu Europejskiego, z panem posłem Kosmą Złotowskim. Co się dzieje tam w Brukseli?
Zaś jak zaglądamy do Gazety Rzeczpospolitej, na głównej stronie Oscary 2020 i Boże Ciało z nominacją. Film Jana Komasy z rolą Bartosza Bieleni znalazł się wśród 5 tytułów z szansami na Oscara jako najlepszy film międzynarodowy. To ogromny sukces polskiego reżysera, który nie jest jeszcze powszechnie znany w świecie. Rywalizacja będzie przebiegać między najgłośniejszymi filmami tego roku, czyli między innymi Jokerem Todda Phillipsa, który otrzymał najwięcej nominacji, bo aż 11, a obrazami Quentina Tarantino, Sama Mendesa i Martina Scorsese. Za skończeniem wywołało aż 6 wskazań dla twórców koreańskiego Parasite w reżyserii Bonga Joon-ho. Nie jestem pewna, czy dobrze przeczytałam to nazwisko, ale mam nadzieję, że znawcy ze świata filmu będą wiedzieli, o co chodzi.
A dzisiaj z pierwszej strony Gazety Wyborczej nie uśmiecha się. Patrzy zamyślona noblistka Olga Tokarczuk. Tytuł jedynki na stronie Gazety Wyborczej to psychoza noblistki. Po Noblu we mnie nic się nie zmieniło, tylko świat się zmienił. To doświadczenie psychozy, bo ludzie w tym stanie uważają, że z nimi jest wszystko w porządku, a świat oszalał. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Nie wyoglądam przekazów medialnych, nie wiem, jak przyznanie Nobla wyglądało z zewnątrz. W jakimś sensie jestem jedyna niewinna. To dzisiejsza rozmowa z naszą noblistką w Gazecie Wyborczej.
A w Rzeczpospolitej jeszcze na pierwszej stronie korespondencja z Brukseli. Zielone pieniądze dla Polski. 1 000 000 000 euro. Aż tyle ma przeznaczyć Unia Europejska w ciągu 10 lat na dochodzenie do celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Specjalne pieniądze są szykowane dla krajów takich jak Polska. Komisja Europejska ogłosi we wtorek, czyli dzisiaj, plan inwestycji dla zrównoważonej Europy. To rewolucja w finansowaniu Unii Europejskiej. Stare i nowe instrumenty mają zostać wkomponowane w architekturę Zielonego Ładu, który jest priorytetem. Zakłada on m.in. osiągnięcie w 2050 roku zerowej emisji CO2 netto i zwiększenie bioróżnorodności.
A jeżeli mówimy o profesorze Tomaszu Grodzkim, to dużo się wokół tej postaci dzieje. Pierwsza rzecz to kolejne kłopoty tego marszałka, pisze Gazeta Polska Codziennie. Profesor Agnieszka Popiela nie wycofała swoich zeznań w sprawie Tomasza Grodzkiego i w Radiu Szczecin szczegółowo przedstawiła historię. Tych innych przykładów jest wiele, ale informacja z wczorajszego wieczora informuje z kolei Kancelaria Senatu na Twitterze. Skandaliczne zachowanie ekipy TVP Info wobec dyrektor gabinetu właśnie marszałka Senatu. Małgorzata Daszczyk została uderzona w głowę kamerą. Dyrektor Centrum Informacyjnego Senatu zamieścił w poniedziałek po południu na Twitterze nagranie, na którym widać, że marszałek idzie, biegnie za nim ekipa telewizyjna TVP Info. Do tego zdarzenia odnieśli się już pracownicy TVP, no ale kobieta jest w szpitalu. Co się dokładnie stało, no to pewnie będziemy dzisiaj Państwa też o tym informować.
Ale Państwo też mogą już sobie obejrzeć to nagranie, ono jest w obiegu internetowym i każdy może sobie sam ocenić, czy to był zamach terrorystyczny, czy po prostu wypadek. Nasz dziennik na pierwszej stronie, jak mówimy na temat praworządności, pytanie o Francję. Czy instytucje unijne zajmą się sprawą pacyfikacji prawników we Francji? Listę w tej sprawie, w sprawie wydarzeń we Francji z wnioskiem o natychmiastową interwencję wystosowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa i Patryk Jaki. Domagają się oni debaty w Parlamencie Europejskim o brutalnym tłumieniu protestów przez tamtejsze władze oraz o wszczęciu procedury z artykułu 7 wobec Francji.
Dzisiaj także rozmawialiśmy z panem profesorem o tym, że Kolejny atak na bazy Al-Bakr, to są bazy amerykańskie w Iraku, a Francja, Niemcy i Wielka Brytania wydały wspólne oświadczenie, w którym apelują do władz Iranu o powrót do pełnego respektowania postanowień porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Jak wiemy, Teheran kilka dni temu zapowiedział, że nie będzie się już do niego stosował, ale przypomnijmy, że pierwszy taki zabieg zrobiły Stany Zjednoczone, które w lipcu 2018 roku z tego porozumienia się wycofały. Jaka będzie przyszłość tego porozumienia? No tego na razie nie wiemy.
To jeżeli powędrowaliśmy na Bliski Wschód, to kolejny artykuł Rzeczpospolita. Wojna i pokój cudzymi rękoma. Rosja i Turcja próbują pogodzić walczące w Libii ugrupowania, ale wspierają przeciwne strony. Do Moskwy przylecieli na rozmowy skonfliktowania libijscy przywódcy, premier uznawanego przez ONZ rządu Fadziz al-Sarraji oraz próbujący odebrać mu władzę nad krajem marszałek Khalifa Haftar. Między libijskim kontaktom patronować będą ministrowie spraw zagranicznych i obrony Rosji oraz Turcji, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
A to jeszcze zajrzymy do Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Platforma bije się o schedę po Schetynie. Takich wyborów lidera jeszcze w Platformie Obywatelskiej nie było. Na kartach do głosowania będzie aż 6 nazwisk. Jakie to będą nazwiska, drodzy Państwo? Arłukowicz, Mucha, Zdrojewski, Sienkiewicz, Budka i Siemoniak. To oni wszyscy powalczą o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Przypomnijmy, jak informuje Gazeta Wyborcza, te dwa ostatnie, czyli Budka i Siemoniak, są najbardziej liczące się w tej walce o fotel. Coś jeszcze mamy?
Może teraz już pora na Częstograj. Mamy 8:09.
Tak, drodzy Państwo, ale to jeszcze tylko przypomnę, że arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, został człowiekiem roku Gazety Polskiej. To informacja. Dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i głosiciel prawdy. Tak, godzina 8:09. My będziemy, drodzy Państwo, za chwilę grać to, co przygotował Tomasz Wybranowski. A tak, przygotował, no właśnie, co przygotował, zaraz zobaczymy.